Dziś rano cały świat kupiłem, gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły, ciebie i siebie, przestrzeń, czas.
Dziś rano cały świat kupiłeś, za jedno serce cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat.
Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław, gdzie rzeki nocy mnie wyminą w głębokich morzach złotych traw.
Witam Państwa serdecznie i witam Pana doktora Witolda Pronobisa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Poświęcimy audycję człowiekowi wyjątkowemu, człowiekowi, którego historia jest niezwykła, którego historia niestety jest historią tragiczną, ale pełną chwały. Człowiekowi, który jest spokrewniony z Panem Witoldem Pronobisem, a właściwie odwrotnie, Pan Witold Pronobis jest spokrewniony z nim. I jemu dziś poświęcamy tę audycję, a mówimy o generale Stefanie Grocie Roweckim. Panie Witoldzie, mówmy najpierw może o historii waszej rodziny. Ja tu mam, drodzy państwo, czego państwo nie widzą, przepiękny album ze zdjęciami, na których to zdjęciach jest rodzina pana Witolda Pronobisa i jest też rodzina Stefana Grota Roweckiego.
Te koneksje rodzinne, jak w każdym przypadku, są nieco skomplikowane, no choćby nazwisko świadczy, ja sam się nazywam Pronobis, to po moim ojcu, natomiast łączy nas po kądzieli w obu przypadkach rodzina mojej mamy, Chrzanowskich, bo tak się nazywała z domu mama Stefana Roweckiego i Stanisława, bo dwóch było braci, synów tej właśnie Pauliny Chrzanowskiej, a ona była siostrą ojca mojej mamy, czyli mojego dziadka. Więc pokrewieństwo to jest bliskie, ale jednak po kądzieli i łączył nas właśnie ród Chrzanowskich. Natomiast jeżeli chodzi o moją znajomość z Grotem, to oczywiście jej nie było. Grot zginął w 1944 roku, prawdopodobnie w pierwszych tygodniach sierpnia. Został rozstrzelany w Sachsenhausen, a stało to się wszystko za sprawą zdrajców w łonie Armii Krajowej, którzy wydali go gestapo. I to była jakby taka pierwsza rodzinna sprawa, która nas wszystkich łączyła, nad którą w jakiś sposób żeśmy dyskutowali. Znaczy nie ja, jeszcze wtedy byłem dzieckiem, ale pamiętam rozmowy moich rodziców, z moimi wujkami, z Ireną Robecką, córką Grota, z Krysią, córką chrzestną Grota, więc rzeczywiście ta sprawa była taka bardzo ciągle żywa w rodzinie, natomiast sama postać Grota, no wiemy, jaką on miał pozycję w społeczeństwie podziemnym, jak inaczej potoczyłyby się dzieje Polski, gdyby nie ta zdrada, gdyby przeżył, gdyby rzeczywiście kierował powstaniem warszawskim, którego zresztą był raczej przeciwnikiem, ale które pewnie by wybuchło, no ale jest to już takie historyczne gdybanie. Natomiast co jest bardzo intrygujące, to fakt, że właśnie mnie, osobie, która no, jest blisko z Grotem Robeckim spokrewniona, udało się dotrzeć do tych właśnie zdrajców, którzy wydali Grota. Do jednego nie, bo on został stracony, na wszystkich ciążył wyrok śmierci. Sąd specjalny Armii Krajowej rozszyfrował, że tak powiem, sprawę wydania Grota i zostali oni rozpoznani jako agenci gestapo i skazani na śmierć. Wykonano wyrok tylko na Świerczewskim. To był jeden z grupy właśnie tej, którą kierował Ludwik Kalkstein i Blanka Kaczorowska, jego żona. I właśnie tegoż Świerczewskiego udało się specjalnie grupie Armii Krajowej, która jakby była stworzona po to, żeby karać gestapowców czy konfidentów gestapo śmiercią. No tu było w czasie wojny, był tylko jeden wyrok dla ludzi tego typu. No i udało się właśnie Świerczewskiego pochwycić i przy nim i z jego zeznań jakby ostatecznie przekonano się o słuszności tego wyroku. Bo zawsze przy takich sprawach okupacyjnych, w czasie okupacji, no dotyczących spraw okupacyjnych, no gdzieś istniało takie małe niebezpieczeństwo, że taki wyrok był niesłuszny, zbyt pochopnie wydany, że skazano na śmierć i wykonano wyrok na osobie niewinnej. No w tym wypadku okazało się, że nie ma takiej możliwości, że zarówno Świerczewski, którego wówczas od razu powieszono, i, czyli stracono i zakopano w piwnicy domu, gdzie ten proces się odbył, przy ulicy Krochmalnej w Warszawie, również jakby przesądzona została sprawa winy tych dwóch pozostałych, Blanki Kaczorowskiej i Kalksteina. No i miano ten wyrok śmierci wykonać, ale tego wyroku nie wykonano z różnych przyczyn. Wiemy o tym stosunkowo dokładnie i teraz właśnie jakby może miejsce na to, w jaki sposób ta cała sprawa dotarła do mojej osoby. I tu się jednak będzie to wiązało z Radiem Wolna Europa. Mianowicie pracowałem w tym radiu razem, właściwie on już wtedy był na emeryturze, z Tadeuszem Rzęczykowskim. To była postać rzeczywiście historyczna, to był jeden też z dowódców Armii Krajowej, zastępca Grota, kierownik i twórca tej słynnej radiostacji Błyskawica, kierownik akcji N, to była taka specjalna akcja N, czyli Niemcy. Chodziło o wprowadzanie w błąd zarówno żołnierzy niemieckich na froncie, pozyskiwanie ich, oni to wszystko robili tak, żeby wyglądało, że te różne pisemka podziemne tak zwane, czy konspiracyjne po niemiecku wychodziły gdzieś z jakiegoś tam podziemia niemieckiego, a nie polskiego, żeby ci żołnierze niemieccy rzeczywiście nie mieli do tego od razu negatywnego stosunku. No w każdym razie Rzęczykowski był postacią bardzo znaną i nurtowała go, jak wielu innych z dowództwa Armii Krajowej, sprawa właśnie wydania Grota, w ogóle biografii Grota. I on napisał książkę. Tą książkę tu mam zresztą, wydana została po raz pierwszy w Londynie, ukazała się również w Polsce. Cała biografia Grota jest tam zawarta, ale bardzo istotnym rozdziałem był rozdział poświęcony właśnie wydaniu Grota przez tą trójkę, którą wymieniłem. No i on mnie wprowadził w te wszystkie kulisy dotyczące osoby, zwłaszcza tych dwóch, no bo Świerczewski już był, wyrok na nim był wykonany, właśnie myślę tu o Kalksteinie i o Blance Kaczorowskiej.
Ja tylko dodam, drodzy państwo, że zainteresowanie tą sprawą pana Witolda Pronobisa jest po pierwsze dlatego, że jest to rodzina, ale po drugie dlatego, że pan doktor Witold Pronobis jest historykiem, poza oczywiście zawodem dziennikarza. Ale teraz już kontynuujmy, przepraszam.
No, ale to dziękuję, bo to ważna o tyle może informacja, że
ciekawość historyczna też była tam.
Była ciekawość historyczna, ale był też istotny element, że tak powiem, wciągnięcia przez Rzęczykowskiego mojej osoby, bo wiedzą, że jestem historykiem, no i mając do mnie jakiś sentyment jako do krewnego Grota, no wszystkim je informował. No i pewnego dnia przybiegł do mnie do gabinetu i mówi, proszę pana, mamy Blankę Kaczorowską. Jak to mamy Blankę? No tak, już wiadomo, gdzie ona jest, ale skandal, proszę pana, ona jest w domu takim starców, ale polskim. przeznaczonym, częściowo on tam finansowany był ze środków francuskich we Francji, w departamencie Marny. W każdym razie jakieś 150 km od Paryża, w każdym razie siedziało tam w domu no, tej spokojnej starości wielu bardzo zasłużonych Polaków i nagle wśród nich znalazła się Blanka Kaczorowska.
To we Francji, osoba, jesteśmy we Francji.
Tak. I to rok już dokładnie 87 był, kiedy ta sprawa wyszła. Natomiast zaczęła się ona nieco wcześniej. No i tutaj znowu, żeby się nie pogubić, nie zrobić tego nazbyt chaotycznie, powiem, że Blanka Kaczorowska została w kraju po wojnie, nierozpoznana przez jakiś czas, aż wreszcie Służba Bezpieczeństwa czy Urząd Bezpieczeństwa ówczesny trafił na jej ślad, została aresztowana. W międzyczasie ona mieszkała w Łodzi, przeniosła się do Warszawy. W Warszawie skończyła studia związane ze sprawami kultury ludowej, etnografii, tego typu rzeczy. W każdym razie miała jakieś tam daleko idące już plany zawodowe, kiedy została aresztowana i no wydawałoby się, że przecież to była zabójczyni. Przez fakt, że ona wydała około 40 do 50, jak się oblicza, wysokich oficerów Armii Krajowej, którzy stracili życie wszyscy. Niektórzy w makabrycznych okolicznościach, po ciężkich torturach. No i ona sobie przecież doskonale zdawała sprawę, jaki los będzie czekał tych ludzi i kolegów poprzednio z konspiracji. Ona już po zdradzie Kalksztajna, może do tego potem wrócimy, jakby zachowała anonimowość wobec, chociaż już była żoną Kalksztajna, w kierownictwie Armii Krajowej sobie nie zdawano sprawy, że ona już jest agentką Gestapo i ona dopuszczano ją nadal do, nie tylko do wielu ważnych ludzi, ale do wielu tajemnic Armii Krajowej i ona to natychmiast przekazywała dalej do Gestapo. Więc no, osoba, która rzeczywiście no, obarczona jest szczególną odpowiedzialnością i szczególnie no, obrzydliwa osoba, chociaż bardzo ładna. Mam jej zdjęcie nawet też od Rzęczykowskiego w swoich zbiorach i aż przerażenie człowieka ogarnia, że osoba o tak szlachetnych, pięknych rysach była tak złą osobą. W każdym razie po aresztowaniu skazano ją na dożywocie, wprawdzie, ale...
Jaki to był, który to był rok?
To był rok 52. Oboje prawie równo. Kalksztajn niezależnie aresztowany był rok później w Szczecinie, gdzie był dziennikarzem zresztą, pod innym nazwiskiem się ukrywał i został rozpoznany przez Bogdana Tomaszewskiego, tego słynnego sprawozdawcę sportowego, który wówczas pracował w Szczecinie i za jego pośrednictwem gdzieś tam dowiedział się o tym właśnie Rzęczykowski. W tej chwili też mi nawet trudno tak do końca powiedzieć, ile z tych wiadomości zawdzięczam ja Rzęczykowskiemu, ile zdobyłem sam, a ile dowiedziałem się później, ale mam to wszystko w swoich notatkach i to wszystko jest oczywiście do rozszyfrowania. W każdym razie, wracając do Blanki Kaczorowskiej, zamiast no, skazana na karę śmierci, z tego samego paragrafu zresztą, z którego skazano Fildorfa, oficera Armii Krajowej, którego skazano na śmierć, a nie na dożywocie i wyrok wykonano. Ją skazano na dożywocie i po 5 latach wyszła na wolność. Siedziała w Fordonie, więc mamy tu jakiś taki wątek też lokalny. Znana była wśród, udało mi się porozmawiać nawet z kilkoma, że tak powiem, więźniarek, które z nią siedziały, miała opinię tak zwanej celniczki, czyli osoby, która donosiła na koleżanki z celi.
Czy to zostało jej po prostu
zostało
we krwi?
Jej to i zgłosiła się dobrowolnie, licząc na jakieś złagodzenie kary, zresztą słusznie licząc, uwolniono ją, jak mówię, po 5 latach. Mało tego, została wysoką funkcjonariuszką, prawdopodobnie również wywiadu sowieckiego i zainstalowano ją w Orbisie. I jako pracownica Orbisu w 76 roku wjechała do Paryża. Jako rezydentka Orbisu. I w tym Paryżu pracowała do 80 roku. Jak wybuchła Solidarność, to oczywiście strach oblał nie tylko ją, ale również jej pracodawców, no bo się bano, że tam komórki Solidarności z Orbisu no wykryją. No, to była sprawa no, skandaliczna, no, żeby taką osobę zatrudniać na takim stanowisku. I ją jak najszybciej można było, po prostu zwolniono z pracy. Ona została tam na zachodzie bez środków do życia. Ciekawa jeszcze jest sprawa, ona miała syna. I ten syn urodził się w 45 roku na początku. W każdym razie w 44 była w wysokiej ciąży, kiedy ją pochwycił taki specjalny wydział Armii Krajowej, tak zwana grupa 993 łamane przez W. To była specjalna taka komórka, która wykonywała wyroki śmierci. I ją pochwycono, ale ona była w ciąży, wysokiej ciąży i taki, powiedziałbym, etyczny nakaz nie pozwalał na wykonanie tego wyroku. Ostrzeżono ją tylko, że on zostanie wykonany po urodzeniu dziecka. Ona jakoś tego uniknęła. No w każdym razie na pewno gnębił ją strach i wiedziała, co się może stać, kiedy w Polsce nagle zaczęło się zmieniać w tym kierunku, w jakim to wszystko zdawało się iść. Uciekła z Paryża bez środków do życia. Znalazła ją policja francuska jakieś 100 km za Paryżem i trafiła do szpitala dla obłąkanych. I tam w tym szpitalu po jakimś czasie już jak jako tako ją, że tak powiem, postawiono na nogi, policja miejscowa odnalazła jej paszport, krótko mówiąc, wiedziano już, że jest Polką, że ma polski paszport z pozwoleniem na pracę we Francji, ale w tym stanie poszukano miejsca, gdzie mogłaby jako taka pensjonariuszka, no po prostu i osoba ciężko chora, znaleźć jakąś opiekę. I znaleziono ten dom, o którym mówię, w departamencie Marny, ten polski dom, gdzie nie rozpoznana przez prawie 4 lata jeszcze po wyjściu z tego szpitala przebywała jako pensjonariuszka. I tam kolejny dyrektor tego ośrodka rozpoznał ją. Czy jeden z pensjonariuszy w tym czasie, ale on był na tyle, że tak powiem, rzutki i świadomy, że powiadomił Rzęczykowskiego. No, Rzęczykowski przyszedł rozszczęsiony do mnie. We mnie, przyznam, mimo moich jakby takich no, pewnie naturalnych w tym wypadku, jako członka rodziny, odruchów, no, poszukania sprawiedliwości, z drugiej strony walczył ten inne pragnienie historyka, no, dowiedzenia się, przecież była cała masa rzeczy, które jako historyk do dzisiaj chciałbym się dowiedzieć. I namawiałem Rzęczykowskiego, żeby jednak pojechać i próbować, niezależnie od tego, żeby ją z tego domu usunąć, bo to było niemoralne, tego nie można było tolerować dłużej. Oczywiście wyrok śmierci nie wchodzi już w rachubę, ale żeby mieszkała w domu opieki dla polskich kombatantów, no było jakoś
chichotem historii, a po drugie historii. Nawet diabelskim, powiedzielibyśmy.
Tak, zupełnie diabolicznym. No i ale Rzęczykowski absolutnie powiedział, że jednak są rzeczy, których on nie będzie w stanie zwalczyć sobie i taką osobę jak ona, on się nie zdobędzie na to, żeby z nią rozmawiać. No i rzeczywiście różnymi sposobami, angażując najróżniejszych ludzi, wywalczył, że ją z tego domu zabrano, przeniesiono do francuskiego, więc to jest historia Blanki Kaczorowskiej.
Która i pan oczywiście... też nie chciał się z nią spotkać?
Ja właściwie chciałem. Ale ponieważ nie chciał Rzęczykowski i byłem tu w jakiś sposób zobligowany jego życzeniem też, tym bardziej, że przyznam, że ja kilka razy rozmawiałem z dyrektorem tego ośrodka, w którym przebywała. Rozmawiałem też nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem swojego wydawcy, który we Francji, w Paryżu miał wydawnictwo, dobrze mówił po francusku, mój francuski był zbyt kiepski, no żeby dowiedzieć się, jakie są szanse porozmawiania z nią. On twierdził, że ona ma tak głęboki stan depresji, że dotarcie do jej świadomości, że ona, oni na pewno nic nie usłyszymy. I to mnie też w jakiś sposób zniechęcało. I tu jest jeszcze sprawa, bo chyba trochę zacząłem na ten temat, sprawa jej syna, który właśnie spowodował, że uniknęła wtedy wyroku śmierci, nosząc go jeszcze jako osoba ciężarna. Natomiast po jego urodzeniu ona go się pozbyła. W każdym razie wiadomo, że w Warszawie tego syna nie było i że oddała go na wychowanie swojej siostrze bezdzietnej, która potem znalazła się w Szwajcarii. I ten syn mieszka dzisiaj we Francji, w Paryżu i prawdopodobnie nie chce mówić, podawać jego danych, bo on sobie prawdopodobnie tego nie życzy. On, znowu to jest kwestia pewnej oceny, ja wiem, jak powinno się traktować stosunek syna do matki, ale on jej się wyparł. On nie chciał jej pomóc, dlatego ta jej depresja była pewnie jeszcze większa, no ale trudno się w tej sytuacji nawet chyba temu dziwić.
A czy on ma świadomość jej czynów? To znaczy wyparł jej się dlatego, że ona go porzuciła, że po prostu oddała go pod opiekę swojej siostrze?
Ja myślę, że to mniej. Że
czy
raczej
też ma świadomość tego, co on zrobił?
Z całą pewnością ma. Ja z nim nie rozmawiałem, ale znam ludzi, którzy z nim rozmawiali i którzy no, potwierdzają jakby tą wersję, że on po prostu zdawał sobie i zdaje doskonale sprawę, kim była jego matka i dlatego po prostu nie chciał z nią mieć nic wspólnego. Tu musiałbym przejść do osoby drugiej, tego negatywnego bohatera tej całej historii, mianowicie do Ludwika Kalksteina, czyli męża, chociaż już wówczas nie, bo oni się rozwiedli w 50. bodajże 6 czy 7 roku. Oficjalnie w więzieniu Rawiczu są nawet, gdzie siedział Kalkstein z kolei, który wyszedł po 12 latach. Więc też dużo krócej niż, no bo przecież skazany był na dożywocie. I też jako agent bezpieki, któremu pozwolono wyjechać na zachód, i tu ciekawostka, w 82 roku w lutym, więc wtedy, kiedy nikomu nie dawano paszportu. Mało tego, wiem też od archiwistów, że na polecenie osobiste Kiszczaka w 82 roku również zostały zniszczone akta Kaczorowskiej, o której przed chwilą mówiłem. Czyli, że jakby pewna ta opieka, taka no opieka bezpieki czy SBC nad tymi osobami nadal istniała. Natomiast w literaturze historycznej, do jakiej udało mi się dotrzeć, jest tylko stwierdzenie na podstawie zapisków w komendzie milicji w Warszawie o wydaniu paszportu Kalksteinowi, że wjechał do Francji. I na tym, tak podaje literatura, że na tym się szlak urywa. O tym, co się dzieje z Kalksteinem, myśmy, to znaczy mówię o sobie, i, ale wszystkim o Rzęczykowskim, nie wiedzieli. Również tego, że przebywa na Zachodzie. No i teraz właśnie dochodzę do tej drugiej zupełnie niesamowitej historii mojego spotkania z Kalksteinem. Mówię dlatego niesamowitej, nawet tak sobie wyobrażam, że gdybym to wszystko opisał w jakiejś książce, to żaden wydawca by tego nie przyjął, bo by uważał, że przesadziłem, że takie rzeczy się po prostu w życiu nie zdarzają. Więc proszę sobie wyobrazić, że mój taki kolega, pomocnik przy sprawach podatkowych w Monachium, kiedyś powiedział do mnie, wiesz, u mnie na moim domu, w mojej kamienicy, w klatce schodowej nawet, mieszka rodzina o polskim nazwisku, ale no, on jakby nie miał do nich dostępu, oni byli bardzo rzadko, znaczy ich razem nigdy nie widział, ją tylko się domyślał, że to jest ona. No i kiedyś listonosz zostawił list, bo nie mógł się tam dopukać i poprosił jego, ponieważ też polskie nazwisko, uznał, że tamto nazwisko też musi należeć do kogoś z Polski, żeby on ten list oddał. I on się z tą panią tam zapukał i zapoznał i ona zaprosiła go na jakąś tam herbatkę. W każdym razie powiedziała mu, że mąż jest ciężko chory, ale że w ogóle to jest człowiek o niesamowitych, trudnych przejściach, że stracił rodzinę w czasie wojny, że sam był aresztowany, że był wysokim oficerem Armii Krajowej. No i powiada do mnie, słuchaj, tyle wiem, ale spróbujmy zaskoczyć tą panią i przecież ty pracujesz w radiu jako historyk, wywiad z oficerem, wysokim oficerem Armii Krajowej byłby na pewno czymś bardzo dla radia fajnym i takim niecodziennym, no wiadomo, że w Monachium takich kontaktów nie było zbyt wiele. No i kupiłem jakby ten pomysł, poszedłem tam razem zresztą z tym kolegą, no ta pani była nieco zaskoczona, ale no spróbuję porozmawiać z mężem, jeszcze przekonałem ją, że oczywiście, jeżeli to puścimy, to dostanie jakieś honorarium. No w każdym razie wprowadziła mnie do tego pokoju. Ten pan był rzeczywiście chory, zresztą od razu powiem, że kilka tygodni później umarł, więc był poważnie chory. No i przedstawiła mu tą moją prośbę, że słuchaj, no ty byłeś w Armii Krajowej, ale mąż niechętnie ciągle do mnie się zwracała. Nie lubi tych wspomnień, no ale jak pan go przekona, no w każdym razie zamknęła drzwi, zostawiła nas samych. No i on właśnie, że on niewiele pamięta, że on nie chce mówić. Ja nie wiem, może skutkiem tej przygody z Blanką Kaczorowską, może tych rozmów z Rzęczykowskim, nagle zaświtała mi myśl, że to jest Kalksztajn, że za dużo wskazuje śladów nagle, że to jest on. Wiemy, że z osobą o takim nazwisku, z kierowcą, który był kierowcą gestapo w Skierniewicach, gdzie on trafił po Powstaniu Warszawskim, on walczył w Powstaniu Warszawskim po niemieckiej stronie w mundurze SS. W każdym razie wyglądało mi, że to jego córka jest. I nagle to nazwisko, no w kilka takich momentów zadecydowało o tym, że ja nagle palnąłem, tak właściwie pewnie gdybym się namyślił dłużej, tam tego nie zrobił. Ja mówię, pan się nazywa Ludwik Kalksztajn. I on, pamiętam ten wzrok, on spojrzał na mnie, nagle ten wzrok uciekł i powiedział, niech pan wyjdzie stąd. Więc reakcja, która no jakby potwierdziła to. No i potem powiedział, i to nie ja. Bo ja mówię, proszę pana, no jestem historykiem, ja chcę prawdy, ja nie chcę osądzać czyny człowieka, który przeszedł śledztwo na Szucha, który był torturowany mimo całego, że tak powiem, bagażu rodzinnego też w tym całym zainteresowaniu, no jednak wygrywa historyk, ja bym chciał się dowiedzieć o różnych sprawach i na przykład, to jest bardzo charakterystyczne, mianowicie dostał za to Krzyż Walecznych Kalksztajn z rąk zresztą Grota w podziemiu w 1941 roku. On wpadł w kwietniu 1942 w Kotle. Został aresztowany jako wysoki, w każdym razie bardzo znacząca postać w wywiadzie Armii Krajowej w grupie Hanka, której udało się według różnych dokumentów, ta sprawa nie jest do końca wyjaśniona, zlokalizować miejsce głównej kwatery Hitlera w Prusach Wschodnich. W Kętrzynie, ten tak zwany wilczy szaniec, o czym poszła z polskiego dzięki Kalksteinowi, bo to jego grupa odkryła. Mało tego, skądinąd się dowiedziałem, że pozyskał on do pracy w tej swojej grupie, w grupie Hanka, w wywiadzie Armii Krajowej, taką panią Mirecką, która pod pseudonimem chyba Mirka II, jeżeli sobie dobrze przypominam, w każdym razie ówcześnie żoną Alberta Fassendera. To był jeden z architektów, ale oficerów SS, który pod względem budowlanym jakby miał pieczę nad Wilczym Szańcem. Natomiast jak też gdzieś tam wyczytałem, ona była jednocześnie kochanką Fogelina, czy brata Ewy Braun. I miała dzięki temu dostęp właśnie do tych tajemnic no, z najbliższego otoczenia Hitlera i ona przekazała je wszystko, pozyskana przez Kalksteina, pozyskała je wszystko dla jego grupy. I ja go o to zapytałem. I on widocznie był z tego tak dumny, że zaczął mi o tym opowiadać. I jakby przyznając pośrednio, kim on jest. Natomiast jak znów wróciłem do sprawy Kalksteina, do sprawy wydania Grota i jego w tym udziału, to on nagle ręką, co znowu świadczy, jak to wszystko cały czas żyło wokół niego. Ręką wskazał na nocny stolik, mało tego, położył rękę na takim skoroszycie, powiedział, ja tu wszystko napisałem. Tu jest cała prawda, jak to się stało, ja jestem niewinny. A poza tym ja nie chcę z panem rozmawiać, niech pan wyjdzie stąd. Ja chcę spać. Jestem ciężko chory, jak chcę spać. I zamknął oczy i jak kilka razy tylko powiedział, proszę wyjść. Ale może tak chciał pokazać mi, że śpi, że naprawdę zasnął, bo ja nagle sobie zdałem sprawę, że to ostatnia okazja, żebym ja jako historyk czegoś się dowiedział. Ja muszę tą teczkę, którą on mi pokazał, powiedział, że on mi tego nie, on to da w polskiej milicji, tak powiedział. Ja to dam polskiej, ja to przygotowuję po to, żeby to dostała polska milicja. I jak wydawało mi się, że śpi, chyba spał naprawdę, ja to sobie wsunąłem do aktówki i mam to dzisiaj też tutaj. To są właśnie te zeznania, tam jest kilkadziesiąt stron maszynopisu. Opisują różne rzeczy, ja potem oczywiście to wszystko... to jest tutaj, proszę bardzo. To jest ta w innej teczce, w innym opakowaniu.
21 grudnia 75 roku to jest pierwszy zapis.
Tak, on to zapisywał, część jest zapisana jeszcze w miejscowości Mysiadło, koło Warszawy, gdzie on twierdził, że on to chciał zostawić już polskiej policji, czy milicji. Czy milicja to dostała, czy nie, nigdzie tego nie ma. Ja te materiały oczywiście oddałem IPN-owi w Szczecinie.
I to jest dowód na to, że to był Ludwik Kalkstein, bo jest tak, to przecież
napisane. Tak, on to podpisał jako Kalkstein staliński. To było, tak. On miał chyba 7 czy 8 nazwisk, ale nie ma tu tego nazwiska napisanego, po którym mieszkał w Monachium. W każdym razie, co tu jest ciekawego? Tu jest prawie 60 nazwisk wyższych oficerów Armii Krajowej, których on wskazuje w tym kolejnym dokumencie, którym on wskazuje jako konfidentów Gestapo, którzy po torturach, inni bez, zgodzili się na współpracę z Gestapo. Więc jest to zupełnie, zupełnie niesamowite. Zresztą mnie jeszcze intrygowała jedna sprawa, o tym powiedział mi też Rzęczykowski, mianowicie on trafił w Londynie na męża takiej pani Chorodeckiej. To była dziewczyna w tej grupie 993W, wykonującej wyroki śmierci, między innymi na zdrajca Grota Roweckiego. I temu mężowi udało się jako, on dokładnie od tej swojej dziewczyny, swojej żony, o tych wszystkich szczegółach wiedział. O Świerczewskim, o czym opowiadałem, o tym właśnie, jak pochwycono Blankę Kaczorowską, pod jakimi adresami ukrywał się, bo to wszystko Armia Krajowa wiedziała, ta Chorodecka pod tymi wszystkimi adresami, że tak powiem, szukała i pod niektórymi znajdowała Blankę Kaczorowską. Natomiast wspomniał on i wymienił, i o tym mówił mi też Rzęczykowski, nazwisko małżeństwa Mostowiczów. Takie nazwisko rzucił i to sobie dokładnie przypominam, na których też wykonano wyrok śmierci w związku ze, że oni zamieszani byli w sprawę wydania Grota. No i chciałem tego, bo nigdzie w żadnych przekazach nie znalazłem potwierdzenia tej wiadomości. No i zapytałem o to jeszcze Kalksteina krótko po tej jego dumnie opowiadanej historii z tą właśnie sprawą kwatery Hitlera na temat Mostowiczów. On zrobił zdziwioną minę i powiedział, że ich nie zna. Więc być może od czego zacząłem naszą rozmowę, gdzieś tutaj widocznie wykonano wyrok, może nie do końca, może słuszny, bo oni mieszkali w dzielnicy niemieckiej, ci Mostowiczowie. Tam była jakaś tajemnicza historia, ale czy oni byli zamieszani w morderstwo, czy tam wydanie i w rezultacie zabójstwo, no bo zginął, prawda, rozstrzelany, jak mówiłem, w Sachsenhausen Rowecki, to czy akurat byli w to zamieszani Mostowiczowie, to oczywiście dzisiaj tego nie powiem. Poza aresztowaniem Grota była jeszcze prawie równoczesna ogromna tragedia dla polskiej niepodległości, czy oczekiwań na niepodległość. śmierć Sikorskiego. No, to było mniej więcej w tym samym czasie. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę właśnie wywiadu niemieckiego, no to tutaj wojskowego zwłaszcza, to tu jest bardzo wymownym fakt, że Grota bynajmniej nie zatrzymano na Szuchanie, nie rozstrzelano na miejscu, tylko wywieziono do Sachsenhausen i trzymano jako takiego więźnia specjalnego, licząc cały czas na to, że on uda się go wykorzystać dla jakiejś akcji antybolszewickiej, dla wywołania powstania w Warszawie, ale skierowania go przeciwko Sowietom. No mieli tam różne koncepcje, na które oczywiście Grot na żadne z nich nie odpowiedział pozytywnie i kiedy okazało się, że powstanie rzeczywiście będzie miało ostrze wyłącznie antyniemieckie i antyhitlerowskie, no Grota rozstrzelano, więc to też o tym warto pamiętać. Zresztą tych wątków jest tutaj całe mnóstwo i myślę, że mało byłoby jednej audycji, gdyby patrzeć na całość sprawy Grota. No ja tu siłą rzeczy starałem się skupić na tym jednak dosyć wątku takim osobistym, kiedy udało mi się dotrzeć do tych właśnie dwóch osób, które za śmierć Grota były bezpośrednio odpowiedzialne.
Wyszedł pan od Ludwika Kalksteina z tymi notatkami. No on wskazując je panu dał do zrozumienia, żeby pan właściwie je sobie wziął. Proszę powiedzieć, co pan tak naprawdę czuł po tym spotkaniu? Czy czuł pan jakąś ulgę, że jednak udało się spotkać tego człowieka i jako historyk udało się panu coś pozyskać? Czy co pan czuł wtedy?
No trudno powiedzieć, bo ja wtedy jednak trochę wierzyłem, że to nie jest moje ostatnie z nim spotkanie. I od razu sobie tak robiłem nadzieję, że jeszcze tu wrócę i trochę żegnając się nieświadomą tej naszej finału tej rozmowy, żegnając się z żoną Kalksteina, prosiłem ją, żeby jak tylko mąż się lepiej poczuje. No jakby sprawa tej jego bliskiej, jak się okazało, śmierci, nie bardzo w nią wierzyłem, czy chciałem wierzyć. No i kiedy po dwóch czy trzech tygodniach ten kolega powiedział mi, że ten właśnie, on nie wiedział cały, czy do dzisiaj nie wie, z kim ja rozmawiałem tak naprawdę, powiadomił mi o jego śmierci. Ja potem żałuję, po prostu służbowo wyjechałem wtedy chyba do Londynu i nie byłem na pogrzebie. A chciałem na ten pogrzeb pójść, nie na pognie, żeby, że tak powiem, oddać ostatnią posługę, ale byłem ciekawy, kto przyjdzie. Troszkę też gdzieś było to podejrzenie, no jednak dlaczego on przyjechał do Monachium? W ogóle sprawa rodziny Kalksteinów jest niezwykle pasjonująca, bo Kalkstein, jeżeli sobie państwo przypominają, był przed laty dosyć popularny w Polsce taki serial telewizyjny właśnie poświęcony rodzinie Kalksteinów. To była rodzina pruska, brandenburska, Czarne Chmury, oczywiście Czarne Chmury. I według historii, bo to jest serial oparty na historycznych wydarzeniach, które jak dzisiaj już wiemy, napisał scenariusz ten właśnie Ludwik Kalkstein. Wówczas pod pseudonimem i podobno długo nosił się z zamiarem napisania. Ważne jest to, że dotyczy to właśnie tej rodziny, to z całą pewnością, rodziny Kalksteinów, która miała bardzo bliskie, przynajmniej sentymentalne, uczuciowe związki z Polską i część z tej rodziny przeniosła się nawet do Polski, była potem poddanymi polskimi. Ludwik Kalksztajn, ten zdrajca Grota, miał obywatelstwo polskie. Natomiast pod Gorzowem, pod właściwie Barlinkiem, dzisiaj tak to się nazywa, wtedy Berlinsien, mieszkała druga gałąź tej rodziny, ale bardzo blisko spokrewniona, właściwie bezpośredni krewni tego właśnie Chrystiana Kalksteina, który uciekł pod opiekę króla polskiego, którego wykradli agenci elektora pruskiego, wywieźli do królewca i zamordowali. Właśnie za to, że zdradził Prusy na rzecz Polski. W każdym razie to ciążyło tak trochę w tej pruskiej historiografii na tej rodzinie. No i w okresie okupacji ten Kalkstein właśnie spod Barlinka, obywatel niemiecki, no miał tam jakiś drobny majątek, przydzielono mu robotników przymusowych. I tu ciekawa historia. Ta sama rodzina, z jednej strony Kalkstein Polak, który zdradził i z drugiej strony Kalkstein Niemiec, który nawet w czasie okupacji, w tych trudnych czasach wykazywał wyjątkowe serce, opiekę dla swoich pozostających pod jego opieką robotników przymusowych, do tego stopnia, że jak weszli Sowieci w 1945 roku, naturalnie go aresztowali, to ci robotnicy udali się do komendantury sowieckiej z prośbą o uwolnienie, że to był bardzo dobry człowiek, nie, że Niemiec wprawdzie, ale nie wolno go karać, bo on im ratował życie, on im pomagał, on ich żywił, on paczki wysyłał do ich rodzin i tak dalej. I oni, i Sowieci go uwolnili, po to jednak, żeby po tygodniu jakiś widocznie inny komendant uznał, że to fanaberie, aresztować go podobnie i on zginął. No, wydano w każdym razie tym robotnikom, bo jak poszli znowu z jakąś interwencją, już jego ciało. No, w każdym razie, jak musieli oni go kochać, świadczy fakt, że ufundowano mu grób. Ja rozmawiałem bo mieszkam przecież w tej okolicy, znowu przypadkowo gdzieś jakiś ten wątek grota się pojawił w moim życiu, który opiekował się grobem, na którym był pomnik wystawiony przez pieniądze, czy nawet pracę tych właśnie robotników przymusowych. Oni chcieli mu się jakoś za to oddzięczyć. Więc no, są różne, jak widać, jakby strony tej samej rodziny. To wszystko jednak zależy od człowieka i że ten człowiek tak właśnie w tym wypadku się zachowywał, no to znaczy, że nie można generalnie potępiać wszystkich Karlsteinów za to, co się stało. Z historią tak już jest, że trzeba po prostu dbać o wyjaśnienie tych zagadek i no, bardzo myślę, że fajnie, że i dobrze, i pożytecznie dla sprawy, że mamy dzisiaj rozmowę na ten temat, że to też będzie taki kolejny argument, żeby tę sprawę ciągnąć dalej. Historia ma to do siebie i to mamy na to mnóstwo przykładów, że no nie da się ukryć prawdy historycznej, że ona prędzej czy później wyjdzie na jaw i właściwie jest tylko kwestia czasu, chociaż z drugiej strony ten czas działa trochę przeciwko historykom tej sytuacji, bo przecież bardzo poważnym źródłem historycznym jest relacja ustna, a ta relacja ustna może pochodzić tylko od osób żyjących, a mówimy tu o sprawach, które wydarzyły się jednak tych 70 parę lat temu i osoby, które były bohaterami tych wydarzeń, czy pozytywnie, czy negatywnie, już nie żyją. Zmarła moja mama, która ukrywała grota z narażeniem też życia. Tam pod Grodziskiem Mazowieckim to się wszystko odbywało, tam był mój dziadek. I to, że grot właśnie ufał w tych sprawach, właśnie najbliższej rodzinie, jest też symptomatyczne. On był teoretykiem wojskowości, bardzo zresztą zaawansowany, wydał szereg prac też o technikach wywiadowczych, więc on doskonale wiedział, że nawet wśród najbliższych współpracownikach może się kryć potencjalnie zdrajca i tak naprawdę ufał tylko rodzinie. No i tu się na szczęście nie zawiódł. Natomiast, no nie wiem, czy tak mi to przyszło teraz do głowy, taka, może żeby spuentować naszą rozmowę. Mianowicie, to już było jeszcze chyba przed wieloma z tych wydarzeń, o których tu wspominałem, bodajże w 1986 roku, byłem w Londynie i wówczas była bardzo głośna sprawa książki, która akurat się ukazała, anglosaskiego, czy angielskiego historyka, brytyjskiego historyka, Normana Davisa, Boże Igrzysko. Boże, tak, takie po było. Polsku. A po angielsku właśnie by się to tłumaczyło jako poletko
God's,
doświadczalne.
God's Playground.
Tak. I to wtedy oczywiście Anglicy po raz pierwszy jak mieli okazję poznać historię Polski, no ale wszyscy Polacy, ta aktywna, patriotyczna Polonia angielska się tą książką upasjonowała, no i ja też oczywiście jak tam przyjechałem, koniecznie chciałem to kupić i Rzęczykowski mówi, wiesz, ja znam, bo on do mnie się zwracał, no jednak tam w jakichś sprawach pewnie był też jego interlokutorem. Mówi, to załatwię ci spotkanie, ja sobie pomyślałem od razu, że nagram też taką rozmowę, jeszcze wówczas nie było mowy o tym, żeby w Polsce książki Normana Davisa tłumaczyć i wydawać. W każdym razie zgodził się na rozmowę ze mną i jakoś uprzedzony przez Rzęczykowskiego zaczął tą rozmowę, jak żeśmy się spotkali, to spotkanie. Mówi, no to no, miło mi, cieszę się, że pana poznałem. Musi pan być dumny, że miał pan takiego wuja. No i chyba wtedy potwierdziłem to, ale może pewnym motywem mojej działalności była ta rozmowa, to pytanie wówczas Normana Davisa o pewną odpowiedzialność tych ludzi, którzy w jakiś sposób moralnie dziedziczą posłanie swoich krewnych do kontynuowania ich zadania, ich walki, ich tam, to brzmi może dumnie, pontatycznie, ale gdzieś, może zwłaszcza w tych latach, wtedy, kiedy rzeczywiście były to lata walki, miało to jakieś znaczenie. I bym powiedział nawet dzisiaj, że warto myśleć o tym, że kiedyś tam gdzieś w drugim świecie spotkamy się z naszymi przodkami, którzy chyba chcieliby być dumni z naszego życia i z nas. No, więc w tej sprawie bym chyba też tak to chciał spuentować.
Serdecznie dziękuję za tę pasjonującą opowieść i ze względów emocjonalnych, patriotycznych, jak również ze względów historycznych, faktograficznych, bo to dzięki panu mogliśmy niezwykłych rzeczy się dowiedzieć. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim i państwa gościem był pan dr Witold Pronobis. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Którego wujem był generał Stefan Grot-Rowecki. Dziękuję serdecznie. Mowa Domska, kłaniam się państwu.
Niebo złoto ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromnych dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami śpiewem jezior z wierzchu krań, a szukarze jądro mleczne, ptasi świt, enowy. I ten dzień, co za tobą odszedł. Ach, te dni, jak zwierzęta milczą, jak rośliny są coraz młodsze. I niedługo już tacy maleńcy na łupinie orzecha stojąc popłyniemy porą na opak, jak na przekór wodnym słoniem. I tak wodę się chyląc na przemian popłyniemy nieostrożnie. Zapomnienie tylko płakać będą na ziemi zostawione przez nas nasze cienie. Ziemię twardą ci przemienię w mleczów miękkich płynny lot. Wyprowadzę z rzeczy cienie, które prężą się jak kot. Futrem iskrząc zwiną wszystko w barwy burz, w serduszka listków, w deszczu w siwy splot. Jeno, wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne obraz dni, które czaszki białe toczy przez płoną. Jeno, odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych, czarny pył. Długą wijącą się wstęgą, głos w ciepłym powietrzu stygnie, aż jego dosięgnie w mroku i szept. Przy ustach usłyszy kochany, szumi piosenka i głowę opija mu dzwoni. Miękkich smuga, lilie z nich pachną tak mocno, że on pochylony nad śmiercią zaciska palce na broń i wstaje jeszcze czarno od pyłu bitwy. Czuje, że skrzypce grają w nim cicho, więc idzie ostrożnie, powoli, jakby po nici światła przez morze szumiące z mroku. I coraz bliższa jest miękkość podobna do białych obłoków, aż się dopełnia przestrzeń. Czuję głos miękki stojący w ciszy olbrzymi na wyciągnięcie ręki kochany. Szumi piosenka, więc wtedy obejmą ramiona. Las nocą rośnie, otchłań otwiera usta ogromne, chłonić się. Przeszli, przepadli, dęte donosi i krzyk wysoki we mgle, we mgle.
Jeno, wyjmij mi z tych oczu szkło bolesny obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno, odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych. Czarny. czy lili cię, synaczku. Od snów, co jak motyl drżą, haftowali ci, synaczku. Smutne oczy rudą krwią malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami ziemi twej na pamięć, gdy się ścieżki powycinał. Żelaznymi łzami ciemności odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku